regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia zaprasza Michał Słobodzian.
Witamy bardzo serdecznie. We Włocławku Platforma Obywatelska zawarła samorządowy sojusz z SLD. Czy to chwilowa sympatia, czy może zapowiedź czegoś więcej? O powołanie w Bydgoszczy pełnomocnika do spraw obcokrajowców apelują organizatorzy akcji Bydgoszcz Otwarta i Tolerancyjna. Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić ordynację wyborczą. Jedna z propozycji zakłada maksymalnie dwie kadencje wójtów, burmistrzów, prezydentów. Kto może zyskać, kto stracić na takiej zmianie? Między innymi o tym w regionalnym punkcie widzenia mówić także będziemy o planowanym referendum edukacyjnym. Wydarzenia komentować będą profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od regionu. W Włocławskim rządzi nowa koalicja, Platforma Obywatelska. Zawarła samorządowy sojusz z SLD. Podobna koalicja rządzi w Bydgoszczy. SLD jest poza Sejmem. PO będzie szukać pomysłów na wygraną z PiS-em. No i pytanie, czy przed kolejnymi wyborami jest możliwe, że te ugrupowania wystartują razem? Janusz Golinowski.
Trzeba pamiętać, że zbliżamy się wielkimi krokami do wyborów samorządowych. I patrząc na to w tych kategoriach, jeśli środowisko lewicowe, a w tym kontekście SLD, chce odbudować własną tożsamość, to nie może wchodzić w różnego rodzaju mariaże, bo ono będzie wyraźnie zdominowane przez, no bądź co bądź, partia PO nie jest partią lewicową. Myślę, że jak dżdżu, Europa, Polska potrzebuje normalnej lewicy. Nie tej, która uprawia wojny kulturowe, ponieważ to się nie przełożyło na efektywność funkcjonowania zarówno lewicy w Europie. Stąd mamy do czynienia z taką radykalizacją i zwrotem w kierunku prawej strony i rzeczywiście wypełnieniem luki świadczeń czy oczekiwań socjalnych przez partie prawicowe, które są coraz bardziej radykalne. I to samo dotyczy Polski. Po prostu w tym momencie kapitał społeczny partii, które moim zdaniem są naturalnym elementem sceny politycznej lewicowe, zostały po prostu jak gdyby rozmyte. W tej sytuacji te próby mariażu, które próbują realizować partie o profilu czy o prowinencji lewicowej, one kończą się, mówiąc kolokwialnie, na niczym. Tym bardziej po prostu te partie są niewidoczne pod dyktando pewnej narracji, która została narzucona w Polsce. Ja przez cały czas powtarzam, w Polsce jest potrzebna lewica. Jeśli ona nie odbuduje swojego kapitału, swojego wizerunku, to będzie przez cały czas takim piątym kołem u wozu.
Panie profesorze, czy w SLD jest taki potencjał, żeby samodzielnie odbudowywać swoją tożsamość, swoją pozycję przed wyborami parlamentarnymi, samorządowymi, później parlamentarnymi?
No ja osobiście,
do mikrofonu jak pan.
Osobiście wątpię, także dlatego, że to jest Mistrzostwo Świata w zakresie osiągania upadku 40% na 4% takiej rozpoznawalności wyborczej. I oczywiście przed kampaniami wyborczymi partie zawsze szukają dla siebie ratunku, choć wybory prezydenckie pokazały, że czasami wybierają rozwiązania, które są pocałunkiem śmierci. Natomiast ja mam w pamięci ciągle pewien ważny dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce moment, kiedy myśmy zaczęli móc wybierać bezpośrednio burmistrzów, prezydentów i wójtów. I ja wtedy razem z redaktorem Andrzejem Szmakiem staliśmy na czele Komitetu Obywatelskiego w Toruniu, który doprowadził do właściwie zrobienia kuku, jak myśmy to żartobliwie mówili, wszystkim partiom politycznym łącznie z SLD wtedy silną, bo został wybrany Michał Zalewski, który jest prezydentem od tamtego czasu i Komitet Obywatelski dał o sobie znać. Więc ja generalnie uważam, że dla przyszłości pewnego życia społecznego na poziomie samorządowym, gdzie będzie ta podmiotowość nie poukładana według interesów i dogadywania się elit partyjnych, to Komitet Obywatelskie są kluczowe i na dobrą sprawę oczywiście wiemy, że każde partie, w tym SLD, która właściwie jest na granicy niebytu, także jeśli chodzi o postrzeganie obywatelskie w kategoriach lewicy nieistniejącej, w kategoriach przejęcia pewnego etosu socjalnego przez część prawicy, że ona właściwie musi od początku się zdefiniować. Ja od dawna stałem na stanowisku, że formuła SLD jako organizacyjnego tworu dla lewicy prawicy po prostu nie jest, wyczerpała swoją możliwość, więc koalicje są być może etapem pośrednim do szukania makroalternatywy dla zintegrowanej prawicy.
To panie profesorze, ale wokół czego należałoby? SLD musiałby budować swoją tożsamość, żeby móc wrócić do Sejmu, powalczyć z PiS-em, ale właśnie, także z opozycją, która pewnie będzie się jednoczyć.
Jeśli po prostu ono zaprzepaści, myślę o SLD, zaprzepaści możliwość zaistnienia na scenie politycznej. Pamiętajmy, że wybory samorządowe niejako z natury powinny być apolityczne. Bardziej realizuje się te wymiary, powiedzmy, zarządzania na poziomie regionu, na poziomie gminy. I tutaj te kolory nie są ważne. Natomiast tak budujesz się tożsamość partyjną. Bo jeszcze raz powtórzę. Jeśli ona będzie się, myślę o tej partii, rozmieniała na drobne, przecież tam są także spory o charakterze takim, powiedziałbym, sporów o pietruszkę, to ona nigdy nie wyjdzie poza oczywiście próg wyborczy. To dla samego środowiska SLD...
Jakie hasła powinny być początkiem tej nowej tożsamości?
Ja myślę, że powrót do tego, co się nazywa, no właśnie, problemami socjalnymi społeczeństw, nie tylko Polski, ale Europy. Proszę spojrzeć, Europa jest strasznie podzielona, zradykalizowana, spluralizowana. Następuje barbaryzacja życia i to nie dotyczy tylko Polski, ale także Europy. Czyli silne partie, myślę o szukaniu balansu pomiędzy prawą a lewą stroną sceny politycznej, dają gwarancję pewnego wyciszania sporu, pewnej stabilizacji. Jeśli natomiast będziemy po prostu przez cały czas dmuchali w jakieś abstrakcyjne hasła i uprawiali poprawność polityczną, to nie ma żadnej gwarancji na to, że ta sytuacja będzie się stabilizować. Ja tutaj szukam tego kontekstu zewnętrznego, odnoszącego się do stabilności sceny politycznej i wreszcie do właśnie budowania balansu sił prawej i lewej strony, czyli prawego i lewego płuca sceny politycznej.
Ja bym powiedział, że wokół czego budować tożsamość?
No więc właśnie,
lewicy.
Bo pan zapytał o hasła, a dla mnie ważniejsza jest realna, fizyczna wręcz podmiotowość poszczególnych osób. Postawiłbym tezę, że dla demokracji w ogóle, a w Polsce w szczególności, bardzo ważne są inicjatywy oddolne. Jest kreowanie podmiotów nie czekających na dyspozycję od góry, nie tych spadochroniarzy przywożonych w teczkach z innych środowisk, ale właśnie obudzenie się, zintegrowanie być może poza dotychczasowymi...
Ale jeśli partia próbuje integrować czy wciągać na przykład ruchy miejskie, no to tu jest pewna taka dwuznaczność. Te ruchy miejskie nie chcą być upartyjniane. Chcą,
no ale to właśnie rękę. Dlatego mówię. Wartościowe inicjatywy oddolne, które mogą być substytutem, a zwłaszcza mogą uwalniać się od gorsetu złych skojarzeń z partią, są szczególnie ważne jako właśnie komitety obywatelskie. I podkreśliłbym to, że kluczowe hasło chyba, zwłaszcza dla lewicy, to będzie zwrócenie się do tej dużej części społeczeństwa obywatelskiego na poziomie właśnie gmin i samorządów, które nie chodzi do wyborów.
Panie profesorze, ja po pierwsze mam takie zawsze pewne wątpliwości co do tego, co pan określa społeczeństwem obywatelskim. Społeczeństwem, społeczeństwo nasze jest społeczeństwem protestu. Po drugie, lewica prochu nie wymyśli. Lewica ma wrócić w swoje ramy, czy w swoje koryto zwane lewicowym oglądem świata. Powtórzę raz jeszcze z naciskiem. Nie wojny kulturowej, nie spraw obyczajowych, ale tych oczekiwań właśnie wykluczenia, ludzi pozbawionych właśnie szans rozwoju i tak dalej.
Ta przestrzeń nie jest zagospodarowana.
Ona nie jest zagospodarowana, ona bardzo skutecznie została zagospodarowana przez partie prawicowe. Partie prawicowe doskonale wyczuły ten moment, że w momencie polaryzacji społecznej, nie tylko w Polsce, ale w Europie, weszły w buty praktycznie ugrupowań lewicowych. Proszę spojrzeć na Hollanda, że on praktycznie nie ma racji bytu nawet na francuskiej scenie politycznej. To się stało. W związku z tym, tak jak powiedziałem, lewica nie jest w stanie wymyśleć prochu. Ma stworzyć dla siebie jakąś w miarę spójną formułę lewicowego oglądu świata.
No to wejdę w słowo, żeby tutaj próbować dorównać w finezji hasła, że jesteśmy społeczeństwem protestu. Ja uważam, że to jest zbyt jednostronne patrzenie na rzeczywistość społeczną. Ja bym dodał do tego, że jest taka część społeczeństwa, którą tak można opisać, ale jest też część społeczeństwa, którą bym nazwał społeczeństwem rezygnacji, społeczeństwem wycofania,
no to
społeczeństwem
też, to prawda.
Braku reprezentacji. I nie poprawimy oblicza właśnie tej tworzącej się w bólach od tej wizji społeczeństwa obywatelskiego, którego nie ma, które jest ciągle na dorobku, jeżeli nie znajdziemy sposobu na przebudzenie tej części społeczeństwa, która nie czuje się reprezentowana. Mniej bym stawiał, jeszcze raz podkreślę, na hasła, tylko na obudzoną podmiotowość, która ogląda się wokół własnego otoczenia.
Ale pamiętajmy, że wybory to pieniądze i tutaj rzeczywiście narrację swoją narzucają partie polityczne. Komitety obywatelskie dzięki swoim
pokazał, że
środkom,
jest to nieprawda.
Pamiętajmy, panie profesorze, że to odbywało się przy udziale i mocnym, wydatnej pomocy ze strony Platformy Obywatelskiej. Także to nie jest tak do końca.
Platformy nie było, a myśmy walczyli.
Bo pan profesor mówi o 89 roku.
Ja rozumiem, natomiast to były zupełnie inne konfiguracje, inne czasy.
Jeszcze na moment wróćmy do Włocławka. Jedna z pierwszych decyzji nowej koalicji może dotyczyć przywrócenia na listy oficjalnych włocławskich uroczystości rocznicy wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Czerwoną. Wcześniej 20 stycznia nie był oficjalnie obchodzony. Zniknął z tej listy uroczystości, kiedy miastem rządziła PO i PiS. To dobry kierunek. SLD powinien zwracać się ku przeszłości, ku takim resentymentom związanym z rocznicami, z historią, czy oderwać się?
A ja myślę, że no wiadomo, kto wyzwolił Włocławek, w związku z tym odcinanie się od przeszłości, jaką ona by nie była, jest pewnego rodzaju, no śmieszne. Nie można udawać, że sprawy nie było, bez względu na to, jaki mamy stosunek do Armii Czerwonej, jaki mamy stosunek obecnie do Rosji. Historii nie da się wymazać gumką. Nie można wygumkować pewnych faktów, które są dla nas czy przyjemne, czy nieprzyjemne, w zależności od tego, jak się spostrzega tą historię, jak spostrzega się wyzwalanie właśnie terenów.
Pytam tylko o z tej perspektywy, że jest partia, która próbuje wrócić do gry i rozpoczyna od przeszłości, od historii. To dobre.
Polityka historyczna nie może popełniać błędów tego, co się nazywało twórczą księgowością, czyli takiego kreowania rzeczywistości, która komuś jest wygodna albo nie. No, to się okaże. Albo przeforsują taki pomysł, albo nie. I zobaczymy, czy to się spodoba przede wszystkim społeczeństwu. Generalnie wymazywanie różnych faktów z historii jest kłopotliwe, chociaż czasami się bije brawo, jak burzy się pomniki, tak, znienawidzone. Więc to zawsze jest ostatecznie wypadkowa tego, co się będzie działo w psychice dużych środowisk społecznych w czasie wyborów.
I zmieńmy temat. W wielu miejscach Bydgoszczy można zobaczyć plakaty z hasłem Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna. Na plakatach są życzenia szczęśliwego nowego roku, pełnego wzajemnej przyjaźni i tolerancji wszystkim mieszkańcom Bydgoszczy oraz gościom miasta. Są pozdrowienia w 20 językach. To pierwsza odsłona akcji organizowanej przez obywateli Bydgoszczy. Inicjatorzy akcji proponują wzbogacenie programów nauczania o treści związane z innymi kulturami, tolerancją, proponują happeningi, konkursy, spektakle, ale także by w Bydgoszczy powołano pełnomocnika do spraw cudzoziemców. Panie profesorze, takie akcje są potrzebne?
Ja od dawna podkreślam, że troska o przestrzeń symboliczną jest bardzo ważna i to poza tym, co sobie myślą i co robią politycy, więc tworzenie tej aury, w której i dzieci w szkołach zaczynają rozumieć wizję społeczeństwa właśnie otwartego na inność, która bardzo często w okresie dorastania jest zakładnikiem takich fundamentalistycznych w sensie rozwojowym arogancji młodzieży. W końcu młodzi ludzie między sobą potrafią toczyć wojny nie mniej emocjonalne niż dorośli. Więc kultura symboliczna, która otwiera środowiska na realność zagrożenia, którego zdaje mi się władze centralne oficjalnie nie widzą albo to bagatelizują, a na dodatek jeszcze likwidują różne właśnie stanowiska osób, które miały być takim symbolicznym zwornikiem do monitorowania, do podejmowania inicjatyw. Więc oddolne próby tworzenia przestrzeni, w której słowo tolerancja jest wykorzystywane po to, żeby powiedzieć, że są zagrożone pewne wartości. Zwłaszcza, że ci ludzie, którzy tutaj się obnoszą z agresją, za chwilę będą obcymi w innym kraju, jak gdzieś pojadą i mogą być wystawieni na ten sam problem. Samo pokazanie tej wzajemności byłoby bardzo ważne.
Kurator oświaty Marek Gralik nie był na spotkaniu, mówił, że miał bardzo wiele innych obowiązków, ale powiedział później, że zasady tolerancji są wpisane do konstytucji i prawa oświatowego i są realizowane. Szkoła ma także problemy z dostępem dzieci do kultury, czy różnicami wynikającymi z zamożności. Panie profesorze, już widać, że trudno będzie wprowadzić w życie propozycje obywateli Bydgoszczy.
Jeszcze jedna akcja, jeszcze jeden pełnomocnik i co dalej? Mówimy o różnorodności.
Są realne propozycje, żeby na przykład w programach nauczania było więcej
treści. Ale to co najmniej 20 lat za późno. Bo to nie chodzi tylko o brak tolerancji wobec właśnie obcokrajowców. To nie chodzi tylko i wyłącznie o kolor skóry. To chodzi o coś więcej. Społeczeństwa, myślę o kontekście zewnętrznym, współczesnej Europy się strasznie spolaryzowały. Tu chodzi o wykluczenie z tytułu właśnie biedy, z tytułu niepełnosprawności, z tytułu także właśnie bycia innym, bycia obcym, bycia jak gdyby budzącym strach.
I ważne, żeby ta akcja nie była zawężona, bo też pojawiały się takie głosy.
Tej frustracji rodzą się swoistego rodzaju ataki na to, co jest dla nas obce. W warunkach właśnie pewnych kryzysów wartości, następuje wyraźnie radykalizacja nastrojów. Ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby przyzwalać na kryminogenność. Jeśli pewne zachowania w sensie ataków na cudzoziemców są kryminogenne, to tutaj jak gdyby skutecznością jest działania, jest skuteczność i szybkość działania organów porządkowych. Jeśli coś jest kryminogennego, to nazywajmy rzeczy po imieniu. Po prostu trzeba to uchwycić, ukarać i zamknąć problem. Natomiast my ciągle funkcjonujemy w świecie poprawności politycznej, która w zasadzie jest co najmniej o dekadę, dwie spóźniona. Cały projekt multikulturowości w warunkach Zachodu, niestety, on pokazał swoje ciemne oblicze. I w jakiś sposób...
Ale antidotum pana ocenie jest teraz zamknięcie się, żeby przeczekać ten czas, czy szukać porozumienia?
Szukać porozumienia, ale poprzez sensowną socjalizację, nie akcyjność. Bo to, że w Bydgoszczy się ogłosi, czy ogłosi się w Poznaniu, czy w Warszawie, to jest jednorazowy akt, który niczego nie zmienia. No i pamiętajmy o górze, że po prostu ludzie naśladują, powiedzmy, nasze elity, które nie przymierzając zachowują się tak, że czasami jakby chciały w ten sposób zademonstrować, że są kibicami. Łącznie z poszturchiwaniem, popychaniem, agresją słowną, mową nienawiści, to wszystko zaczyna kumulować się i gotować się i pewne zachowania bardzo radykalne, łącznie z atakami fizycznymi, mają miejsce także na ulicy.
W czasie pierwszego spotkania pojawiały się głosy, że ta akcja nie powinna być zawężona tylko do obcokrajowców. W szkołach jest problem choćby z traktowaniem dzieci z różnymi zaburzeniami. Panie profesorze, akcja właśnie, jeśli już, to powinna być szeroka?
Nie wiem, słowo akcja może jest tutaj nie na miejscu, bo to jest
kampania, faktycznie,
mobilizowanie stałej jakości, która powinna być wpisana w horyzont właśnie edukacji. No pamiętajmy, że agresja jest takim, bym powiedział, przywilejem i ceną rozwoju emocjonalnego dzieci. To jest jeszcze długo, długo przed kryminogennymi jak gdyby procesami, bo to jest psychologicznie uwarunkowane, że dzieci na przykład nie będą akceptowały inaczej się ubierających w klasie, że będą te takie enklawy agresji wzajemne. Więc psychologowie to wiedzą. Ja bym w ogóle namawiał polityków, żeby więcej słuchali i uczyli się psychologii, poznawali historię i wtedy wiadomo, że te procesy, że na przykład jesteśmy za mało empatyczni w ogóle jako społeczeństwo, co dla etosu chrześcijańsko-katolickiego jest osobnym dramatem. Co w tej sprawie słychać z ambon? Co robi się wśród różnych instytucji socjalizacyjnych, nie wyłączając kościoła? To jest realny problem, a nie tego, czy się ogłosi jedną akcję, pod którą się jeden czy drugi podpisze.
Z drugiej strony też pojawiają się takie opinie, że wobec szkoły formułuje się coraz więcej oczekiwań, ma uczyć patriotyzmu, tolerancji, przedsiębiorczości, ekologii, kształtować postawy. Pytanie, co z normalnymi przedmiotami, polskim, matematyką, chemią? Może postawy powinna kształtować przede wszystkim rodzina, panie profesorze.
I no, za mało, od szkoły oczekiwać, bo wymienia pan cudów. Te najbardziej elementarne instytucje socjalizacji, ale ja bym powiedział, że dla jakości i powodzenia tego, co się dzieje w rodzinie czy w szkole, to kluczowe jest to, jak będzie wyglądała przestrzeń naszego funkcjonowania społecznego, interakcji publicznych, politycznych. Czy w telewizji młodzież będzie widziała przyzwolenie na jad, czy będzie widziała jakieś coraz bardziej agresywne manifestacje, z którymi nie bardzo wiadomo, co się robi, czy kibole będą mieli swobody tak, jak mają. To jest realny problem funkcjonowania społeczeństwa.
Panie profesorze, wobec szkoły formuje się nadmierne oczekiwania, jeśli chodzi o kształtowanie postaw?
Myślę, że nie. Szkoła jest takim zwornikiem, jak w większości państw. Proszę spojrzeć na...
Ale czasami jest tak, że rodziny mówią, w szkole szkole cię powinni tego nauczyć.
Worek, do którego się za to dużo rzuca.
Wszystko i tak, i nie. Szkoła rzeczywiście działa w wymiarze takim symbolicznym. Ona integruje. Nieprzypadkowo mówi się o konieczności uniformizacji pewnych zachowań, chociażby poprzez mundurki. Dobrze, czy dobre, szanujące się szkoły, traktują to z dobrodziejstwem inwentarza. A u nas szkoła przyjmowała na siebie takie dość indyferentne wzory socjalizacyjne na zasadzie właśnie takiej, jak ja to określiłem wcześniej, indyferentnej tolerancji. To znaczy takiej różnej. Na wszystko jesteśmy otwarci, na wszystko się zgadzamy. Młodzież jest poddawana pewnym procesom socjalizacyjnym. No i w tym sensie szkoła ma spełniać takie wzorce właśnie instytucji, która będzie w jakiś sposób formować tego człowieka. Nie tylko rodzina, bo jak wiemy, rodziny są różne. Rodziny mają różne jak gdyby podejście do kariery, do przyszłości, do wartości młodego człowieka. Ja nie chciałbym, broń Boże, tutaj, żeby szkoła spełniała kryteria o charakterze ideologicznym. Natomiast zawsze kształtuje się na bazie przeszłości, na bazie wzorów tych, których obecnych. No i szerokim tego słowa znaczeniu idea kosmopolityzmu, globalizmu, ona jest teraz w odwrocie. Czyli wracamy, jeśli te właśnie kategorie stały się w jakiś sposób deficytowe, to wracamy do podstawowych, pierwotnych kategorii, a którą jest naród.
Pęczerze, a gdzie pan widział kosmopolityzm w szkole? Znaczy, szkoła jest ostatnią instytucją, którą można podejrzewać o to właśnie hasło, że wszystko wolno.
W warstwie deklaratywnej, panie profesorze, no, że jesteśmy otwarci, jesteśmy obywatelami świata. Tylko, że jest to pewne oszustwo.
Bardzo sensowne to jest tylko, hasło, że... które trzeba wprowadzać.
Przy czym w warunkach obecnych ono jest wielkim oszustwem. Bo pamiętajmy, że my możemy być otwarci, ale ci inni, zewnętrzni, chociażby z Bliskiego Wschodu, ja, broń Boże, nic nie mam przeciwko islamowi, tylko przeciwko radykalizmowi islamskiemu, który jest wykorzystywany dla celów politycznych. My w swojej otwartości stajemy się, jak gdyby w pewien sposób, ofiarami właśnie tejże pseudootwartości.
No to my w tej swojej zamkniętości stajemy się ofiarami właśnie dlatego, że tak działają resentymenty, tak? Poczucie zagrożenia rodzi taką samoobronną agresję, więc no musiałbym
wykładowo
się wspierać z panem profesorem, bo tu za dużo wątków,
przed chwilą
z którym się nie mogę zgodzić.
O tym, że agresja jest czymś naturalnym, że w warunkach pewnych
można ją
zachowań
eskalować, można ją
emocjonalnych,
no to
oczywiście popatrzmy na tych, którzy przyjeżdżają i zabawiają się w terroryzm do Europy. Na szczęście w Polsce jest to nieobecne póki co i mam nadzieję, że tak zostanie. Natomiast Europa ma tego rodzaju wyzwania i także nie zgodzę się z panem profesorem, że my poprzez swoją otwartość w ten sposób zaaklimatyzujemy właśnie tych, którzy chcą robić takie zabawy.
Z pewnością będziemy do tego tematu powracać. Teraz chwila przerwy, a po piosence porozmawiamy o propozycjach zmiany ordynacji wyborczej i o planowanych protestach nauczycielskich. To jest regionalny punkt widzenia w Polskim Radiu PIK.
I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. But I won't take anything less. It's got to be. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined. I'm gonna get it right. Too many.
Polskim Radiu PIK Regionalny Punkt Widzenia.
I wracamy do dyskusji. Maksymalnie dwie kadencje wójtów, burmistrzów, prezydentów zakłada propozycja zmian w ordynacji wyborczej, którą zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak panowie oceniają tę propozycję na początek, Janusz Golinowski?
Jest w tym jakiś pomysł, zważywszy na fakt, że przed wyborami część ugrupowań obecnie opozycyjnych także podnosiła kwestie. Między innymi to się pojawiało w Nowoczesnej, to się pojawiało także między wierszami u Kukiza. A patrząc na dwukadencyjność, jeśli prezydent Polski rzeczywiście ma dwie kadencje, jeśli rektor ma dwie kadencje, patrząc z własnego podwórka, dziekan, dlaczego prezydent miasta nie ma mieć tych dwóch kadencji? Zważywszy na fakt, że wokół tych stanowisk w środowiskach lokalnych, szczególnie małych środowiskach lokalnych, to jest sposób na życie nie tylko samego prezydenta, ale najbliższego otoczenia prezydenta, czyli możliwości rozdawania stanowisk, możliwości inicjowania pewnych działań na rzecz tego środowiska. Ja bym, mówiąc tak metaforycznie, bo to jest pewnego rodzaju uproszczenie, powiedział, że dzięki panu prezydentowi, panu burmistrzowi żyją najbliżsi i towarzystwo i jest to takie towarzystwo na zasadzie dyspozycyjnej grupy wsparcia samoodtwarzające się.
I pojawiają się mnie, że trudno później taki układ jest rozbić. Profesor Lech Witkowski, zmiana jest potrzebna?
No my w ogóle w życiu społecznym dokonujemy eksperymentów na żywej tkance i w zależności od układów politycznych te eksperymenty są różne, więc czasami te eksperymenty są dramatyczne i przechodzą także w swoje zaprzeczenie. Ja jestem nauczony tego, że żadne pomysły nie są jednoznaczne i nie niosą gwarancji jednego rozwiązania. Właśnie dlatego, że świat lokalny, społeczny rządzi się innymi prawami niż ta centrala, więc dwie kadencje prezydenta tego kraju to jest co innego niż dwie kadencje małego środowiska, w którym liderzy muszą dopiero
się pojawić.
Ale pojawiają
się takie opinie, że mechanizm wyborczy, żeby na przykład usunąć prezydenta czy burmistrza, który źle rządzi, nie jest wystarczający, no bo właśnie są różne układy.
Wie pan, no to właśnie gdyby politycy uruchomili proces myślenia, to być może na przykład punktem wyjścia byłoby poprawienie mechanizmów przeprowadzania referendum, uzyskiwanie efektywności presji tych, którzy będą niezadowoleni, bo to, że prezydent może sobie gdzieś w jakimś mieście załatwiać układ podtrzymujący grupę towarzyską, to nie może zapominać, że za chwilę szersze otoczenie może go nie wybierać. Mogą powstać nowe, zbuntowane grupy protestu, które dojdą do głosu na kanwie niezadowolenia, więc ja się boję, że takie sztywne, automatyczne zamykanie przyniesie, jak to zwykle z obosiecznymi środkami, efekty dopiero przeciwne. Ale jak ktoś chce, to niech próbuje. Przegłosują. Ja jestem nauczony filozofii ostrożności, powściągliwości, nieufności i tego, żeby widzieć, że takie hura pomysły, które mają zwłaszcza być tymi wytrychami, no bo jak prezydent państwa, to i prezydent miasta, to one są bardzo ułomne i się szybko o tym będziemy w różnych miejscach przekonywać.
Ważna kwestia, wydaje się kluczowa. Zmiana miałaby wejść w życie przed wyborami samorządowymi, takie są zapowiedzi, ale pytanie, czy kadencyjność mogłaby dotyczyć tych osób, które już teraz pełnią funkcję, bo prawo nie działa wstecz, panie profesorze.
I tak, i nie. No, jeśli patrzeć na to z strony praktycznej, ja zwykłem tutaj podkreślać ten walor praktyczny, no to trudno sobie wyobrazić, iżby PiS, które w perspektywie następnych dwóch kadencji raczej nie ma szans na to, żeby dalej rządziło, żeby tę sprawę zostawiło i czekało 8 lat.
Ale myślę, że ta zmiana właśnie jest po to, żeby ci, którzy teraz rządzą dwie kadencje i dłużej, nie mogli startować?
To znaczy, ja myślę, że to by uspokajało, nie radykalizowało, nie szukało instrumentów zwanego referendum, w których ta polaryzacja jest jeszcze większa.
Ale wprowadzenie takiej zmiany jest w ogóle możliwe, no bo prawo nie powinno działać wstecz.
No jak w większości
zmiana powinna
sytuacji
dotyczyć tych, którzy dopiero
tak,
będą
tak, zgoda, natomiast no tak samo jak w przypadku emerytur, szeregu innych zmian, jakie następują, w pewnym momencie to politycy decydują. Ja wiem, że to
ale
brzmi
obrazoburczo. Trzeba to uzasadnić.
Tak, myślę, że rządzący odwołają się do właśnie instytucji uzasadniających w tym kontekście Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem do końca, jakimi to względami będą kierować się rządzący, jeśli zaproponują. Przy czym, tak jak powiedziałem, ten podział nie jest taki jednoznaczny pomiędzy rządzącymi a opozycją, bo te elementy pojawiały się także wśród obecnej opozycji. Tak jak powiedziałem, jest to jakiś pomysł. on nie musi być doskonały. Natomiast coś tam wnosi w kontekście pewnych uwarunkowań układów korupcyjnych. No, widzimy.
Ja dodam dwie ważne tutaj takie idee, które jednak pozwalają patrzeć na tą drugą stronę korupcji i tak dalej. Mianowicie istnieje ważne pojęcie jak kapitał społeczny, oznaczające tworzenie zrębów zaufania, podmiotowości, poczucia wspólnoty, budowania zbiorowości, które będą miały realne poczucie odpowiedzialności za własne otoczenie. I z tego punktu widzenia rozwiązania takie biurokratyczne, bezwzględne, bezlitosne, które właśnie mają coś zamykać, one są na etapie niezrozumienia tego, w jakich długich i ciężkich procesach tworzy się kapitał społeczny, co oznacza także kapitał doświadczenia. Pan profesor kładzie nacisk na negatywne strony właśnie owych układów, a dla demokracji szczególnie ważne jest kumulowanie, integrowanie strony pozytywnej doświadczenia samorządowego i podmiotowego.
Dobrze, to panie profesorze, dlaczego się obruszamy na przywódców autorytarnych, którzy chcą rządzić do końca życia? No i można, idąc tym tokiem rozumowania, założyć, że ten kapitał społeczny jest bez jak gdyby cienia wątpliwości, ponieważ te społeczeństwa, społeczności w tych państwach się na to zgadzają. Ja myślę, że demokracja... Ja myślę, że demokracja ma swoje takie wbudowane mechanizmy, które nie pozwalają właśnie nadużywać tegoż kapitału, bo w pewnym momencie my jako społeczeństwa stajemy właśnie się ofiarami tego wmawiania nam, że to jest dobre.
No muszę się zachować jak Witkowski, politolog i jednak zanegować możliwość
odpowiedź i jeszcze
kojarzenia autorytaryzmu z kapitałem społecznym. Edukacja. Zwłaszcza, że autorytaryzm wytwarzają mechanizmy blokowania procesów demokratycznych, równoprawności, dostępu do mediów i właśnie autorytaryzm jest zaprzeczeniem troski o kapitał społeczny tworzony w przestrzeni demokratycznej.
Na razie są zapowiedzi, zobaczymy, czy przepisywali nam życie, bo politycy często coś zapowiadają, by zbadać reakcję, no i nie zawsze potem te pomysły realizują. Prezydent podpisał ustawę reformującą szkoły, ustawa wchodzi w życie, tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego postuluje zorganizowanie referendum w sprawie reformy. Panie profesorze, nie za późno?
No wie pan, właśnie może dlatego jest referendum potrzebne, że zawiodły mechanizmy szerokiej, a przede wszystkim głębokiej merytorycznie konsultacji. Gdyby otoczenie pani minister czy pana prezydenta było bardziej kompetentne i historycznie, ze względu na historię i genezę na przykład wydzielenia gimnazjów we wcześniejszej reformie, to by na przykład wiedziało, że na dzisiaj można słusznie krytykować gimnazja, ale nie za to, że zrealizowały wcześniejszą reformę, tylko za to, że sprzeniewierzyły się podstawowym postulatom reformy, które zresztą powracają w tej formule, ale w dosyć absurdalnym psychologicznie opakowaniu, bo obiecują na przykład małe klasy, podmiotowość rodziców w sytuacji, w której to nijak nie ma żadnego związku z tym, czy gimnazja istnieją, czy nie. Wręcz przeciwnie. Te obietnice dokładnie towarzyszyły trosce o to, żeby rozbić te molochy i żeby powstały mniejsze, przyjazne szkoły.
A przeciwnicy gimnazjum mówią, że tamta reforma się nie udała.
Żadna reforma oświatowa się w Polsce nie udała. Jeśli przeprowadzić analizy historyczne dotyczące reform oświatowych, to wszystkie reformy grzęzły gdzieś. Na przykład nie powiodła się troska o rozbicie długotrwałego liceum na dwa etapy, polegająca na tym, żeby zagwarantować młodzieży w małych środowiskach, że nie będą zakładnikami słabych grup nauczycieli. Tymczasem nawet w Bydgoszczy mamy takie rozwiązania, gdzie gimnazjum i liceum to są przestrzenie, gdzie uczą się sami nauczyciele. Więc można powiedzieć, jedno z podstawowych i psychologicznie, i pedagogicznie założeń wprowadzenia gimnazjów zostało zanegowane przez wygodę i biurokratyczne rozwiązania oświatowe.
A pytanie do pana profesora, rząd powinien zgodzić się na referendum, bo gdy PiS był w opozycji, no to lansowano referendum dotyczące na przykład sześciolatków, chwalono ten mechanizm. Teraz, jeśli się rząd nie zgodzi, to nieco ucierpi wiarygodność?
Na pewno tak, natomiast ja jestem daleki od tego, że wracać do tego, co zostało już postanowione, co wchodzi w życie. No, my dostrzegamy szereg błędów reformy, która była dotychczas w ogóle pojęcie wprowadzania.
Ale my, czyli kto, panie przewodniczący, bo nie zrozumiałem.
Mówię o społeczeństwie. Ja przynajmniej w tej części występuję jako krytyk
bo
tego, co było.
Dobrze,
ale zdania są podzielone, dobrze, panie profesorze.
Panie profesorze, może ja skończę.
Tak? Nie chciałem wiedzieć, co znaczy my.
To znaczy ja, może tak. W związku z czym, patrząc na to, co było tworzone za czasów rządów pana Buzka, ministra Handkego, odbiło się dość szerokim echem i dość negatywnie zostało przyjęte. Później z czasem świat, myślę o społeczeństwie, przyzwyczaja się do pewnych działań, a sam obecny szef związków zawodowych, tak jak protestował przeciwko poprzedniej reformie, tak protestuje przeciwko obecnej. W związku z tym, czy bardziej chodzi o reformę, intencje właśnie na rzecz poprawy kształcenia młodzieży, czy bardziej chodzi o zachowanie status quo w sensie zatrudniania ludzi, myślę o nauczycielach. To jest pierwsze pytanie. Ja bym tutaj widział pewnego rodzaju kompromis. Kompromis miałby polegać na tym, że można by zagospodarować tych nauczycieli poprzez tworzenie mniejszych klas. Przy czym, czy rzeczywiście rządzący...
Koszty rosną.
Tak, czy rządzący są w stanie podjąć takie wyzwanie, zważywszy na fakt, że w Polsce mamy do czynienia przez cały czas z niżem demograficznym. W związku z tym zaciskanie pasa tworzy swoistego rodzaju patologię przeciążonych szkół, dużych szkół, swoistego rodzaju molochów, gdzie ten młody człowiek praktycznie gubi się w tym tłumie. Ja jestem rzecznikiem właśnie instalowania szkół, które są w miarę przystępne, przyjazne, dlatego że są mniejsze, nie zaś nie są takimi molochami.
Nie chodzi tylko o skalę, ale jak się zna zaplecze teorii psychologicznej mówiącej o rozwoju dziecka od tych instytucjonalnych, odmiennych form, jak żłobek, przedszkole, potem nauczanie wczesnoszkolne, właśnie ten etap gimnazjum i etap liceów. Każdy z tych faz rozwojowych różni się zasadniczo. Ja po prostu mam czasami wrażenie, jak słuchałem wypowiedzi pani minister i potem prezydenta uzasadniającego, że tam w ich otoczeniu nie ma ludzi znających psychologię. Otóż jest skokowa jakość odmiennego profilu także psychologicznego na poziomie dziecka, które jest w gimnazjum, jak i od dziecka, które jest w liceum, tak samo jak dziecka w szkole podstawowej i w gimnazjum. Nie może na przykład historii w szkole podstawowej uczyć ktoś, kto uczy w gimnazjum, bo w ogóle dziecka psychologicznie nie będzie rozumiał, więc uwarunkowania psychologiczne i teoria w sposób oczywisty pokazuje, że argumenty mówiące o tym, że trzeba zintegrować gimnazjum i liceum w jeden znowu moloch, czyli właśnie wracamy do rozwiązań, które doskonale znamy wcześniej. W ogóle nie mamy, nie mają racji.
I już zupełnie ostatnie pytanie. Nawet jeśli byłoby referendum, wygrałaby opcja za wycofaniem się z reformy, to skoro ta machina już ruszyła, to wycofanie byłoby możliwe?
Myślę, że nie. Myślę, że to jest następne zawracanie wody kijem. Raczej trzeba przyjrzeć się, jakie rzeczy wprowadzić, aby usprawnić rzeczywiście proces kształcenia. My mamy bezpośredni kontakt ze studentami. No, w moim odczuciu, moje doświadczenie są takie, że oni mieli czasu na przykład nauczyć się poprawnie pisać eseje, rozprawki. Nie mieli czasu, będąc w liceum, gdzie przez pierwsze półtorej roku uczyli się czegoś tam, przez następne półtorej roku przygotowywali się na zasadzie testów do matury. To teraz przerabiam na swoich seminariach licencjackich i magisterskich.
Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, był naszym gościem i państwa. Profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
bardzo.
Kolejny regionalny punkt widzenia już poniedziałek, tuż po 9:00. Teraz do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.